każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, Lubuskiego i Twojej małej ojczyzny. Już teraz w Radiu Zachód. Samorządne Lubuskie. Zaprasza Adam Ruszczyński.
Dzień dobry, witam słuchaczy Polskiego Radia Zachód, a za chwilę przywitam moich pierwszych gości. Są nimi Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo. Dzień dobry.
Dzień dobry, redaktorze, dzień dobry państwu.
I Ryszard Stanulewicz, burmistrz gminy Torzym. Dzień dobry.
Witam serdecznie pana redaktora, jak też szanownego samorządowca kolegę, jak też szanownych radiosłuchaczy.
W drugiej części audycji około 12.35 będę rozmawiał z Czesławem Kalbarczykiem, wójtem gminy Łagów, i Andrzejem Kamyszkiem, burmistrzem gminy Jasień. W audycji poruszamy jak zawsze najbardziej... Halo? Najbardziej aktualne sprawy, jakiś pogłos usłyszałem, którymi żyją mieszkańcy naszego regionu. Zacznijmy od kwestii kluczowej, czyli od gminnych inwestycji. A czy sytuacja związana z pandemią spowolnia ich tempo na terenie gminy Maszewo lub powoduje ograniczenie planów inwestycyjnych? Dariusz Jarociński, bardzo proszę.
Dziękuję panie redaktorze. Jeżeli chodzi o plany inwestycyjne, które realizujemy w gminie Maszewo, to powiem panu redaktorowi i państwu, że w zasadzie dużo więcej inwestujemy niż w latach poprzednich.
O, to jest ciekawa tendencja.
Myślę, że to nie jeden panie samorządowiec.
To prawda. Wielu naszych samorządowców o tym mówi.
Tak, pokazały się pieniądze, które wcześniej nie były, szczególnie te inwestycyjne covidowskie. My na ten rok mamy już rozstrzygnięte 3 przetargi. 2 przetargi dotyczą Funduszu Dróg Samorządowych i przebudowy dróg. Jedna droga to jest w Maszewie, tu dokończenie inwestycji Pećkoła do drogi wojewódzkiej 138. Natomiast druga inwestycja drogowa to jest miejscowość Trzebiechów, jest to droga wewnętrzna od drogi 138 właśnie w prawą stronę, jadąc do Torzymia, do mojego kolegi Ryszarda, właśnie prawą stronę w Trzebiechowie. Także to mamy już po przetargach, place budowy są oddane, terminy realizacji to jest połowa listopada tego roku. Mamy również rozwinięty przetarg na modernizację stacji uzdatniania wody w Korczycowie. W tej stacji korzysta praktycznie prawie 3/4 mieszkańców naszej gminy, to jest około 75%. Duża inwestycja, milionowa inwestycja. Też jesteśmy po przetargu, także plac budowy jest przekazany. Złożyliśmy kolejne wnioski właśnie te z funduszy covidowskich inwestycyjnych. Tam są również, znalazły się 3 drogi. Złożyliśmy też 3 wnioski na środowiska popegeerowskie. Tutaj pokazały się pieniądze dla tych środowisk i tam też są 3 wnioski złożone. Czekamy na rozpatrzenie. Mamy kolejny wniosek na przebudowę drogi z PROW-u, z Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Aha. Z tego, co mówi wicemarszałek Tom Czyszyn, prawdopodobnie będą umowy podpisywane maj-czerwiec. Inwestycji, panie redaktorze, jest bardzo duży. Mamy jeszcze też taki duży też projekt e-urzędu. On trwa już tutaj drugi rok z rzędu i też wartość tutaj 470 tysięcy złotych. Także tych inwestycji, ja tych mniejszych już nie wymieniam, panie redaktorze, ale naprawdę jest dużo.
Jasne. Może wystarczy nam czasu i wtedy też do tych mniejszych inwestycji jeszcze zdążymy przejść. Weszliśmy w drugi rok pandemii. Czy odbija się ona na skali inwestycji prowadzonych w gminie Torzym? Jakie są plany rozwojowe wynikające z budżetu na 2021 rok lub co odziedziczyliście do wykonania jeszcze jako włodarze po roku 2020?
Panie redaktorze, szanowni państwo, jeśli chodzi o miasto i gminę Torzym, dla naszego samorządu taka kluczowa, najistotniejsza inwestycja, która właśnie potocznie mówiąc już jest planowana i realizowana od jakiegoś czasu. Jest to modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków naszej w mieście Torzym. Dlatego podkreślam, że jest ważna, istotna, gdyż przede wszystkim rozwiąże wiele problemów związanych z ochroną środowiska i podłączeniem kolejnych obszarów, kolejnych inwestorów. I w tym przypadku ona też jest istotna ze względu na finanse. Otóż inwestycja, która już wiemy, za jaką kwotę będzie realizowana, gdyż jesteśmy już po zakończonym przetargu w formule zaprojektuj i wybuduj, udało się wyłonić wykonawcę, podpisać nawet umowę, która została podpisana w poniedziałek, i kwota 14 milionów 108 tysięcy będzie wydatkowana na to przedsięwzięcie.
No to robi wrażenie.
Panie redaktorze, szanowni państwo, nie jesteśmy w stanie udźwignąć takiej kwoty, wydatkując i realizując tą inwestycję. Pozyskaliśmy na ten cel, na to przedsięwzięcie, na modernizację i rozbudowę oczyszczalni 8 milionów 400 tysięcy z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie. Także ta pomoc, te pieniążki i nasz wkład z budżetu pozwolą na zrealizowanie tej ważnej, jeszcze raz, istotnej inwestycji, która wiele czasu jest planowana.
A jakie są ramy czasowe tej inwestycji? Dopytam tu w imieniu radiosłuchaczy.
Praktycznie w tym roku jeszcze inwestor, wykonawca zgodnie z harmonogramem ma wbić, potocznie mówiąc, pierwszą łopatę. A zakończenie tej inwestycji planowane jest na sierpień przyszłego roku, czyli 2022. Aha. Kolejną inwestycją w sferze tej ochrony środowiska i przede wszystkim też wodociągowej, to muszę powiedzieć, że bardzo cieszymy się z tego tytułu, gdyż udało nam się pozyskać środki w kwocie 1 800 000 też dzięki funduszom zewnętrznym, w tym przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i miejscowości Tarnawa. Już wykonawca realizuje tą inwestycję za kwotę 2 miliony 600 tysięcy złotych. Też wyłoniliśmy wykonawcę, który już tą inwestycję realizuje i zrealizujemy ją w taki sposób, że mieszkańcy, którzy borykają się z problemem faktycznie niedoborem wody, gdyż studnie, które są w ujęciach poszczególnych gospodarstw, po prostu wyschły. Potocznie wyschły. Aha, i ta inwestycja, aha, naprawdę ważna też z tego punktu zostanie zrealizowana do końca września tego roku. Jeszcze mogę powiedzieć o tym, że oczywiście korzystamy tak jak Darku mówiłeś, z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, gdzie z otrzymanej kwoty dofinansowaliśmy modernizację przebudowy drogi powiatowej, w tym przypadku nie naszej, ale jeżeli powiat realizuje inwestycje drogowe, to się dokładamy.
Jasne.
Też te pieniążki przeznaczymy na Tarnawę właśnie. Złożyliśmy trzy wnioski na drogi też, tak jak inne gminy, w których funkcjonowały zakłady rolne. Zatem może tak, inwestycyjnie jesteśmy praktycznie na dobrej drodze i realizujemy, natomiast jeśli chodzi o finanse, to może w tym miejscu, panie redaktorze, pozwoli pan, że powiem, że po prostu mamy mniej środków własnych, gdyż, co by nie mówić, pandemia, która nie wyhamowuje, a wręcz odwrotnie powoduje to, że nasi przedsiębiorcy, o których dbamy i utożsamiamy się z tą trudną, złożoną sytuacją poprzez umarzanie podatków, i też może powiem, jaka to jest skala. Otóż,
bardzo proszę.
Jeśli chodzi o gminę Torzym, sam Torzym, to i pan i państwo wiecie, że praktycznie korzystamy z tego, że leżymy przy trasie, przy drodze krajowej, jak też przy autostradzie i jest dużo prowadzonych działalności gospodarczych w sferze hotelarskiej, w sferze restauratorskiej i kończąc, do tej pory już umorzyliśmy kwotę bez mała 608 tysięcy złotych, która oczywiście powinna też być inwestowana, ale w tym przypadku tej kwoty nie mamy i w taki sposób chcemy pomóc naszym przedsiębiorcom.
Wśród tematów, którymi żyją mieszkańcy gminy Maszewo, jest m.in. zmiana granic gminy Maszewo i Cybinka. Na czym te zmiany polegają i czy są istotne?
Panie redaktorze, szanowni państwo, te zmiany praktycznie dokonywały się na przestrzeni ponad dekady, a one były o tyle konieczne, że po prostu w roku 1994, kiedy z gminy Maszewo odeszło sołectwo Drzeniów do gminy Cybinka, wtedy jakoś, nie wiem, przez nieuwagę, nie chcę tutaj mówić o szczegółach, bo ich nie znam, budynek numer 1 w Chlebowie był geodezyjnie, w obrębie geodezyjnym Drzeniowa, w związku z czym stał się obrębem geodezyjnym gminy Cybinka. I był to taki paradoks, który nie można było uregulować poprzez, tutaj mówię, prawie dekadę, czy nawet więcej. I w końcu, tu oczywiście były potrzebne wszystkie uchwały wszystkich stron zainteresowanych, także samorządu Cybinki, Maszewa, ale też dwóch powiatów, powiatu Słubickiego i Kościńskiego, bo te zmiany dotyczyły właśnie też tych właśnie terenów. I my tutaj wspólnie z panem burmistrzem, jeszcze poprzednim, można powiedzieć, uzgodniliśmy formę zamiany gruntów. I to się dokonało. To się dokonało właśnie 1 stycznia. Także część gruntów oddaliśmy dla gminy Cybinka. Były to grunty leśne. Tutaj w obrębie geodezyjnym miejscowości Rąpice w gminie Cybinka. A przejęliśmy właśnie i tą nieruchomość, ale też grunty w Chlebowie i ta zamiana stała się faktem tutaj na mocy ustawy, która jest w Dzienniku Ustaw u nas, oczywiście w Rzeczpospolitej Polskiej. Także to się w końcu dokonało po ponad 10 latach.
Kolejną kwestią życiową dla mieszkańców gminy jest most w Połęcku. Bardzo prosiłbym tak w skrócie opowiedzieć, na jakim etapie znajdują się zabiegi mieszkańców i włodarzy gminy plus osób, które wspierają tą ideę.
Tak, ten temat też się ciągnie już trochę więcej jak 10 lat na pewno.
No niestety.
Tak, tutaj jak gdyby wnioskodawcą wiodącym jest zarządca tej drogi, to jest Zarząd Dróg Wojewódzkich i oczywiście pani marszałek województwa. W programie Mosty dla Regionów, który był ogłoszony 2 lata temu, myśmy się nie znaleźli w tym jak gdyby w tych inwestycjach, 21 inwestycji w Polsce. W zeszłym roku miał być kolejny nabór na właśnie również tego programu Mosty dla Regionów, ale tego programu nie było z różnych względów. Na pewno też.
Czyli mamy pad w tej sprawie.
Znaczy pad nie do końca, panie redaktorze, bo prace cały czas trwają. Tutaj, jeżeli chodzi o koncepcję przebiegu tego mostu, jak i obwodnicy Maszewa, Połęcka oraz miejscowości Chlebowo w gminie wiejskiej Gubin, te prace są zamknięte. Także koncepcyjnie można powiedzieć, samorząd województwa jest przygotowany.
Aha, potrzebne są pieniądze, jak rozumiem, ja umieszczenie tego w
właśnie programu, czyli chodzi o pieniądze, a ten most jest niezbędny, aby mieszkańcy Gubina między innymi dojechali do sympatycznego burmistrza w Torzymiu i dalej do autostrady. Dziękuję.
No tak, oczekiwaliśmy też na program o nazwie Strategia Rozwoju Naszego Województwa. Radni Sejmiku Lubuskiego przyjęli ten ważny dokument. On będzie obowiązywał do 2030 roku, zapewne z jakimiś aktualizacjami.
I jest tam wpisany.
Tak, a teraz pytanie kieruję do Ryszarda Stanulewicza, burmistrza gminy Torzym. Jak ten dokument, mam na myśli Strategię Rozwoju rozwoju województwa ma szansę wpłynąć na rozwój gminy Torzym. Oczywiście tu mówimy o dość długiej perspektywie 9 lat. Czy w tej strategii zostały zauważone potrzeby gminy?
Tak, panie redaktorze, szanowni państwo, osobiście brałem udział też w konsultacjach, jak też zgłaszaliśmy, sądzę, że każdy samorząd zgłaszał te swoje propozycje, uwagi pisemnie w formie formularza. I jeśli chodzi o nasz samorząd, to przede wszystkim zgłaszaliśmy potrzebę infrastruktury, czyli modernizacji i rozwoju infrastruktury przede wszystkim drogowej, komunikacyjnej. Wiąże się to też również z obwodnicą i akurat ten dokument, który został uchwalony w celu operacyjnym integracja przestrzenna regionu w celu strategicznym właśnie modernizacja oraz rozwój infrastruktury komunikacyjnej. Jesteśmy jak gdyby może nie jako samorząd ujęci, ale są zapisy dotyczące rozbudowy infrastruktury drogowej. Mam tu na myśli drogę 138, gdzie już wiele zostało zrobione. Muszę podkreślić ostatnio miejscowość Dębrznica, która została droga zmodernizowana łącznie z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przede wszystkim droga numer 139. Sądzę, że mieszkańcy właśnie wiedzą, o których drogach jest mowa. I jest też zapis, jesteśmy w sferze modernizacji dróg krajowych. Tak jak wcześniej podkreślałem, gminę Torzym przecina droga krajowa numer 92, gdzie literalny nawet jest zapis: poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępności ciągów komunikacyjnych poprzez modernizację odcinków dróg krajowych oraz obwodnic, czyli jesteśmy jako gmina Torzym. Także kończąc, przede wszystkim koncentrujemy się, zabierałem głos w kontekście właśnie infrastruktury drogowej, biorąc pod uwagę park rozrywki, do którego przyjeżdża rocznie 250 tysięcy osób, które to osoby odwiedzając oczywiście przemieszczają się i tutaj akcent kładziemy i prosimy właśnie zarządców dróg, jeśli chodzi o modernizację kolejną, kontynuację tych dróg w naszej gminie.
Panowie, mamy jeszcze 3 minuty w pierwszej części audycji, zatem pomówmy o jakości powietrza, choćby w skrócie. Ten temat nie schodzi z anteny Radia Zachód od dobrych kilku lat. Czy jest to poważny problem w gminach, którymi zarządzacie? Jeśli tak, to jakie działania podejmują samorządy, żeby zmniejszyć skalę zagrożenia dla zdrowia mieszkańców? Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo.
Panie redaktorze, szanowni państwo, na pewno jest to problem w skali całej Polski, Europy czy świata. Jeżeli chodzi o gminę Maszewo, nie jest to gmina przemysłowa, także tutaj emisja, jeżeli chodzi o tych zanieczyszczeń, na pewno jest dużo mniejsza. Ona głównie występuje poprzez tutaj systemy grzewcze, już te indywidualne w gospodarstwach domowych. Mamy też tutaj linię gazową w terenie gminy Maszewo, ale ona tak naprawdę przecina naszą gminę. Tutaj zasila tylko kilka domostw w Maszewie oraz naszą szkołę. Natomiast w większości jest to linia średniego i wysokiego ciśnienia. Myśmy tu zgłaszali do przedstawiciela, do EWE, chęć przyłączenia się poszczególnych innych wsi, ale ekonomicznie jak gdyby zbyt mała była ilość i po prostu EWE na ten czas nie będzie robić tych inwestycji. Natomiast nie stoimy też w miejscu. Korzystamy tutaj jako gmina Maszewo, jesteśmy w projekcie Czyste Powietrze z funduszu tutaj Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska i ten projekt realizujemy, także jest u nas tutaj również pracownik, który pomaga mieszkańcom
w wypełnianiu wniosków, tak?
Tak, oczywiście. Także to realizujemy i zachęcamy. Są tam duże też ulgi dofinansowania. Także to jest realizowane. Sami również jako Urząd Gminy chcemy przejść również na gaz i też do Enei taki wniosek został złożony.
I to samo pytanie do Ryszarda Stanulewicza, burmistrza gminy Torzym, o jakość powietrza i ewentualne działania podejmowane na rzecz poprawy. tej jakości.
Dokładnie, tak jak sądzę, wszystkie samorządy zaangażowały się i angażują w tą sferę i my jako samorząd od programu likwidacji azbestu, który realizujemy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, poprzez kolejny program, gdzie dofinansowujemy przydomowe oczyszczanie ścieków, w tym roku, w tym budżecie zawarowaliśmy kwotę na program gminny właśnie Czyste Powietrze, gdzie będziemy chcieli dofinansowywać w kwocie 5 000 zł wnioskodawcę, mieszkańca, gospodarstwo domowe, które właśnie wymieni kocioł na już taki, który tej emisji nie będzie powodował. Także jeszcze do tej pory nie wpłynął żaden wniosek, ale myślę, że będzie ten program miał również zainteresowanie, jak te poprzednie, o których wspomniałem.
Pierwsza część audycji dobiegła końca. Moim rozmówcom dziękuję za udział w audycji.
Dziękuję, panie doktorze, dziękuję.
Dziękuję również i życzę zdrówka po stokroć.
Dużo, dużo zdrowia życzę także panom. Przypomnę, że moimi rozmówcami byli Dariusz Jarociński, wójt gminy Maszewo, i Ryszard Stanulewicz, burmistrz gminy Torzym. A my w tej chwili łączymy się z drugą parą moich dzisiejszych rozmówców. Mój kolega, realizator Andrzej Gruszka właśnie łączy nas, a za chwilę usłyszymy głos Czesława Kalbarczyka, wójta gminy Łagów, i Andrzeja Kamyszka, burmistrza Jasienia. Słyszę, że połączenie z Czesławem Kalbarczykiem, wójtem gminy Łagów, już mamy. Dzień dobry, panie wójcie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchacze.
A już za chwilę porozmawiamy o jakości życia związanej i z nowymi inwestycjami, ale także z działaniami na rzecz czystego powietrza. I jeśli wystarczy nam czasu, to wspomnimy być może też o ograniczaniu skutków pandemii. Od poniedziałku wchodzimy bowiem w lockdown. Mamy już połączenie z burmistrzem Jasienia, panem Andrzejem Kamyszkiem. Dzień dobry.
Witam, panie redaktorze, witam państwa.
No to zaczynamy, jesteśmy w komplecie. Pierwsze pytanie skieruję do Czesława Kalbarczyka. Co w sensie inwestycyjnym wydarzy się w 2021 roku w gminie Łagów i po jakie źródła finansowania sięgają włodarze gminy?
No powiem, wydarzy się bardzo wiele. Mimo tej pandemii, no staramy się tutaj jako gmina, żeby inwestycje nie zostały zachwiane, czyli nie mogły normalnie się też tutaj w naszej gminie odbyć wszystkie te zaplanowane. Dzięki też pomocy tutaj rządowej, bo nie ukrywam, że dostaliśmy dwukrotnie pomoc rządową prawie na 2 100 000 zł w roku 2020, w ubiegłym roku, pozwoliło nam na to, żeby te inwestycje w tym roku mogły w ogóle być realizowane, że mogły się też tutaj wszystkie bezpiecznie być zrealizowane, bezpieczne dla budżetu i żebyśmy mieli też pieniążki. Jeżeli mogę to powiedzieć o paru inwestycjach...
Bardzo proszę.
Bardzo, bardzo ważnych, bardzo istotnych, no to w tym roku przede wszystkim rusza przebudowa przepompowni ścieków i sieci grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Łagowie przy ulicy Spacerowej. Jest to bardzo ważna inwestycja, ponieważ ta przepompownia przepompowuje ścieki nie tylko z Łagowa, ale z okolicznych miejscowości, czyli tutaj mówię o Jemiołowie, Łagówku czy Sieniawie, a szczególnie, że jest też ta przepompownia położona w sąsiedztwie przy jeziorze samym Łagowskim. Czyli nie muszę zbytnio mówić, że jest to też bardzo ważne dla środowiska, żeby ochronić, żeby ta przepompownia była przede wszystkim bezpieczna, ale też miała możliwość nowych podłączeń do sieci, bo nie ukrywam, że jest bardzo dużo w tej chwili budów powstaje na terenie Łagówka i Łagowa. które będą też w przyszłości podłączane. To jest jedna bardzo istotna, ważna inwestycja. Następna inwestycja, budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w Stoku, czyli łącznie z podłączeniem do oczyszczalni w Gronowie. I co prawda w miejscowości Stok jest woda, czyli instalacja tutaj wodna, ale jest jeszcze na azbeście i jest kanalizacja niepodłączona do czyszczalni. No, to ulegnie zmianie. Jesteśmy też tutaj, pozyskaliśmy pieniążki na ten cel z programu rozwoju obszarów wiejskich i tutaj będzie realizowane, oczywiście jesteśmy przed postępowaniem przetargowym i na przełomie tego roku i następnego będzie ta inwestycja wykonana. To są bardzo duże inwestycje, które będą wykonane, ale jeszcze następnie nie tylko, bo zaplanowaliśmy też przebudowę parkingu przy ulicy Mostowej, czyli w Łagowie, czyli mówimy o tym dużym, ogromnym parkingu. Na to zabezpieczyliśmy sumę 300 tysięcy złotych. No i planujemy rozpoczęcie, czyli dokumentację i będziemy też się ubiegać o środki. Też liczymy na zakup pojazdu strażackiego dla OSP Jemiołowa. W tym roku zabezpieczyliśmy środki naszego udziału 250 tysięcy jako gminy. No i powiem, że bardzo istotne jest też na oświetlenie Łagówek, czyli na oświetlenie też tutaj myślimy co roku, uzupełniamy, ale najważniejsze połączenie Łagówka z Łagówkiem. Praktycznie teren budowy w tej chwili jest tak, że zabudowana ta miejscowość Łagówek, że myślę, że w najbliższym czasie dojdzie do połączenia Łagówka z Łagowem, bo budowa na budowie. No bardzo się cieszę z tego, że tutaj inwestorzy inwestują, że chcą się budować, chcą tutaj mieszkać. I my w tym roku wykonamy oświetlenie przy właśnie drogowe między miejscowością Łagówek i Łagowem. Następnie też wyodrębniliśmy jako 150 tysięcy jako udział własny do remontu drogi powiatowej na ulica Sadowa w Sieniawie i byśmy chcieli wspólnie tutaj z powiatem w tym roku też tą inwestycję wykonać. To jest bardzo istotne dla nas, bardzo ważna inwestycja. No i dalsze inwestycje, które też z powiatem wykonujemy, to jest chodnik łącznie z oświetle, z przebudową, z miejscami parkingowymi w Łagowie na ulicy Spacerowej. To jest bardzo istotny element zakończenia naszego takiego spacerowego traktu naokoło Jeziora Łagowskiego. I też wykonujemy wspólną inwestycję w tym roku bardzo istotną dla mieszkańców w Toporowie. Mówię o naprawie drogi przez miejscowość w Toporowie i całego pobocza, na co mieszkańcy się już od lat bardzo długo zabiegali, bo jest bardzo niebezpieczne te pobocze i stanowi problem w miejscowości Toporowie. No, przeznaczyliśmy też bardzo dużo pieniążków nad Fundusz Sołecki, prawie 240 tysięcy. Także jesteśmy w stanie te wszystkie inwestycje też wykonać. Myślę, że nie będzie żadnych problemów, przynajmniej dzisiaj, tak mogę to stwierdzić, chyba że no jakieś inne jeszcze tutaj wydatki dodatkowe wypłyną ze względu na pandemię czy ze względu na ten lockdown. Nie ukrywam, że mamy ogromne pomniejszone dochody z tytułu właśnie...
Jaka jest skala tego pomniejszenia?
No około gdzieś 3 milionów złotych w ubiegłym roku. No powiem, że uzyskaliśmy tutaj od pana premiera 2 miliony prawie 100 i to nam pozwoliło na realizację w ubiegłym roku dokończenie tych wszystkich inwestycji zaczętych, co bardzo naprawdę no, poskutkowało pozytywnie i rozpoczęcie tych inwestycji w roku właśnie bieżącym. W tym roku, jeżeli to dalej będzie się tak przeciągało, liczę, że może być nawet większa skala.
Czyli odwiedzający Łagów i okoliczne miejscowości zauważą zmiany.
Oczywiście, bo planowaliśmy też w każdej miejscowości, żeby były ten tutaj inwestycje mniejsze i większe, także nawet o placach zabaw, czy tam małe elementy siłowni. Nie są ominięte, prawie żadna miejscowość nie jest ominięta w gminie Łagów.
Przejdźmy teraz do gminy Jasień. Pytanie to samo o inwestycje, które będą w gminie. Pan burmistrz Andrzej Kamyszek.
Gmina Jasień, potężny potencjał rozwoju. Można powiedzieć, że pandemii praktycznie nie czujemy, czyli nie jest źle finansowo. Inwestycje, które w tym roku rozpoczynamy, dość duża inwestycja, to jest termomodernizacja Urzędu Miejskiego, dużego budynku oraz przedszkola naszego samorządowego. Termomodernizacja już w pełnym zestawie, z fotowoltaiką na dachu, z odwiertami geotermalnymi, czyli będziemy starali się stworzyć takie możliwości, żeby ta termomodernizacja była ekonomiczna. Następnie przy współpracy z spółką komunalną robimy następny ciąg kanalizacyjny miasta oraz kanalizację nowego osiedla, ponieważ powstaje bardzo ładne, atrakcyjne osiedle na terenie Jasienia. Stąd woda została zainstalowana w tamtym roku. W tym roku będzie kanalizacja oraz także rozpoczęły się prace gazownicze. Osiedle w granicach 100 domków jednorodzinnych. Mam nadzieję, że będzie to taka też między innymi wizytówka miasta. Ale na terenach wiejskich także inwestycja oczekiwana od wielu, wielu lat. Przebudowa drogi we wsi Jabłoniec. To jest też, cieszymy się bardzo z tego, bo zawsze jakoś był problem z pozyskaniem środków. W tym roku uzyskaliśmy te środki na tą drogę i ona będzie także zrealizowana. Wodociąg we wsi Zabłocie, nieduży może wodociąg, ale bardzo ważny. Oczywiście także w Jaryszowie duża oczyszczalnia ścieków dla domków jednorodzinnych. To są te tematy, które na dzień dzisiejszy są przygotowane i już zaczynamy je realizować. Poważny remont hali sportowej na blisko 500 000 zł. To są nasze środki. Przebudowa dachu, który od samego początku był wadliwie zrobiony. Zawsze były z nim problemy. Mam nadzieję, że remont tego dachu w tym roku pozwoli nam już na funkcjonowanie tej hali sportowej w dobrym stanie. Jeżeli chodzi o przyszłość, ja nie ukrywam, że na naszym terenie mam dość dużo zakładów pracy, blisko 17 przedsiębiorców, ale także patrzymy do przodu. Tutaj na terenie Jasienia pojawiła się strefa koszyńsko-słubicka, która zainteresowała się...
No, wyprzedził pan moje pytanie, bardzo proszę. Wiem, że spotkał się pan z zarządem Kostrzyńsko-Słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej. Gdyby pan mógł uchylić rąbka tajemnicy, czego dotyczyło to spotkanie?
To jest już drugie spotkanie na naszym terenie. Rozmawialiśmy przede wszystkim o współpracy, o możliwościach, o potencjale i o problemach, które by trzeba było rozwiązać, żeby strefa Kostrzyńsko-Słubicka tutaj na naszym terenie zainwestowała.
A co trzeba rozwiązać może?
No przede wszystkim obwodnica Lubska, która jest wąskim gardłem na naszym terenie. Jedyna chyba obwodnica w Polsce, która ma początek i koniec, a nie ma środka. I do tego warto by było... Temu tematowi warto było się przyglądać. O tym żeśmy rozmawiali, ale także rozmawialiśmy z przedsiębiorcami, czyli zarząd strefy rozmawiał na temat współpracy, na temat pomocy, jakie strefa może przekazać naszym zakładom pracy. Myślę, że jest to spotkanie nie ostatnie. Mam nadzieję, że na naszym terenie pojawi się poważny zakład, który no będzie też w pewnym sensie wizytówką Jasienia. Mamy takie areały przygotowane, tereny uzbrojone w bardzo dobrej lokalizacji i mam nadzieję, że będzie to naprawdę taki skok rozwojowy na terenie naszej gminy.
Będziemy się temu chętnie przyglądać i oczywiście zapraszać pana burmistrza co jakiś czas, żebyśmy mogli ocenić, co z tych spotkań wynika dla mieszkańców gminy Jasień. Mamy też nową strategię rozwoju województwa lubuskiego do 2030 roku. To dokument oczekiwany bardzo. Czy już zdążyliście się panowie zorientować, a może braliście udział w tych pracach przygotowujących? Jak się w nią wpisują potrzeby rozwojowe, czyli w tą strategię gmin Łagów i Jasień? Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów.
Dziękuję. Jeżeli chodzi o gminę Łagów, no, mamy duże tutaj nadzieje o powstanie wielu ścieżek rowerowych wokół naszego tutaj regionu. Nie tylko w naszej gminie, ale w połączeniu z sąsiednimi gminami, w połączeniu z powiatem, żeby wszyscy mieszkańcy wokół mogli odwiedzać też Łagów, bo jeżeli byśmy zamknęli to tylko w gminie Łagów, no
jeśli
by do nas odorowo nie mogli też dotrzeć. Bardzo się cieszę właśnie, że te możliwości właśnie będą bardzo wielkie. Mamy tutaj wyznaczenie tych szlaków, bardzo dużo szlaków turystycznych, rowerowo-pieszych na naszym terenie. Myślę, że to będzie wdrożone, poprawienie jakości tych wszystkich ścieżek. No i marzy nam się taka ścieżka, jedna i druga, co prawda są one wytyczone, ale poprawienie jakości wokół naszych jezior. Jezior, mówię, Łagowskich i Czesnianskiego również. No, gmina Łagów przede wszystkim jest gminą turystyczną, nie inwestycyjną, w jakiś sposób nie rolniczą. Kiedyś była rolniczo-turystyczna, dzisiaj jest turystyczno-rolnicza i tego przemysłu za wiele u nas nie ma. Przemysł się skupia przede wszystkim przy A2, czy przy 92 tutaj na naszym krajówce. Bardzo też liczymy na to, że na możliwościach, jakie tylko są, czyli na obrzeżach gminy, że powstaną tereny inwestycyjne, takie jak w tej chwili tutaj, no, w przededniu ma powstać baza przeładunkowa, zakończenie szlaku błękitnego w miejscowości Stok. No nie ukrywam, że cieszylibyśmy się wszyscy bardzo, bo to związane jest też bardzo ze zjazdem z autostrady, o który no już bardzo długo wnioskujemy, żeby dla gminy to jest otwarcie się na świat, ale też możliwość inwestycyjna wokół tej autostrady. To są też dochody gminy, w jaki sposób też polepszenie jakości życia mieszkańcom i też turystom. No myślę, że to są najważniejsze. My tu pracujemy mocno, żeby połączeń było bardzo wiele tutaj z miejscowością, z naszą gminą. No cieszę się, że też Polregio podniosło tutaj rękawice i w tym roku wszystkie weekendy w sezonie letnim trzykrotnie będzie połączenie z Zieloną Górą. W każdy weekend, w sobotę,
o, to bardzo ważna
rzecz. Jest bardzo ważna informacja dla turystyczna i dla mieszkańców całego regionu, nie tylko dla gminy Łagów, ponieważ wszyscy będą mogli Zielonej Góry przyjechać autobusem do Łagowa w każdym dniu, w soboty, niedzielę, trzykrotnie przyjechać i trzykrotnie będzie też odwóz. Bardzo się z tego cieszę, że można było się tak porozumieć. Też rozmawiamy tutaj z PKS-em, z panem prezesem. Też udostępnia zawsze co roku linię dodatkową Zielonej Góry we wszystkie tutaj weekendy, połączenie, żeby można było też tych turystów dowieść. My jesteśmy gminą turystyczną, jak wspominam, i na tych zasadach tak funkcjonujemy, że staramy się tych turystów ściągnąć. Ubiegły rok, no można by tak bardzo łatwo podsumować, że mimo tej pandemii Łagów był bardzo mocno oblężony przez turystów. Ta pandemia spowodowała, że jednak mieszkańcy naszej Polski, wszyscy obywatele Polski nie wyjeżdżali, nie korzystali z tych kurortów zagranicznych, a wręcz do tych znanych kurortów wewnątrz kraju zaczęli uczęszczać.
Miejmy nadzieję, że lockdown skończy się szybko i znów będziemy mogli sobie, że tak powiem, wspólnie pogratulować tego, że te połączenia do Łagowa są tak, żywe. I jeśli chodzi o strategię rozwoju województwa lubuskiego, to jest perspektywa do 2030 roku, jak już wspomniałem, więc jeszcze spokojnie 9, no w zasadzie 10 lat. I jak w potrzeby rozwojowe gminy Jasień ta perspektywa się wpisuje? Czy tworzy jakąś nadzieję na rozwój?
No wielkie oczekiwania, jeżeli chodzi o wspomnianej obwodnicy Lubska, która pozwoliłaby nam na wyjście na świat w kierunku granicy zachodniej. To jest bardzo ważne. Obwodnica, która...
Ile tam brakuje tych kilometrów?
Dużo nie brakuje. Tam kilka kilometrów brakuje tej obwodnicy. To jest część, która przechodzi przez Naturę 2000, dlatego też są utrudnienia, ale mam nadzieję, że w tej strategii w jakiś sposób się pojawi ta nasza obwodnica i będzie ona realizowana. Też bardzo wielkie oczekiwania mamy odnośnie naszych wykopalisk, Grodziska Wicina, jednego z najstarszych wykopalisk
w
Polsce.
Piękna
przecież
rzecz.
Może być to naprawdę wizytówka województwa lubuskiego, tutaj w szczególności, że jesteśmy blisko granicy.
Ba, ogólnopolska, bo to jest taki unikat wielki.
Powołana została fundacja, z tą fundacją współpracujemy. Jest to areał 30 hektarów do zagospodarowania i mamy wielką nadzieję na to, że w jakiś sposób będzie zauważalna. Gościem Jasienia była pani marszałek Pola, która odwiedziła tam te tereny, która też była zafascynowana. Mam nadzieję, że ta fascynacja nie minie i będziemy razem współpracować do tego, żeby ten teren był pięknie zagospodarowany. To są dwie takie, można powiedzieć, rzeczy, które nas by jak najbardziej interesowały, które będą ważne i dla ościennych gmin. W szczególności tu gmina Lubsko w kontekście obwodnicy. I tutaj mam nadzieję, że to szybko powstanie. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że nasze przedsiębiorstwa się naprawdę rozwijają. Pojawia się temat odnowy kolejnictwa w kontekście towarowym. Są przedsiębiorstwa u nas, które chciałyby wejść w taką produkcję, która trasa kolejowa będzie niezbędna do wyeksportowania ich towarów. I tutaj nad tymi tematami razem z przedsiębiorcami pracujemy. Były pierwsze rozmowy z dyrekcją kolei Zielonej Góry. Mam nadzieję, że też ten temat kolejnictwa, niekoniecznie tylko Berlinki i kiedyś tam, ale przede wszystkim w kontekście wywozu naszych towarów, naszych przedsiębiorstw. To by pozwoliło na jeszcze większy rozwój tych przedsiębiorstw, które naprawdę mają ambicje, aspiracje, żeby były zauważalne niekoniecznie w Polsce, ale przede wszystkim w świecie.
I w ten sposób dotarliśmy do końca naszej audycji, wyczerpaliśmy czas przeznaczony na nią. Dziękuję panom za przyjęcie zaproszenia i za udział. Życzę zdrowia.
Wszystkiego dobrego również. Pozdrawiam słuchaczy i pozdrawiam pana, panie redaktorze. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Dziękuję uprzejmie. Moimi i państwa gośćmi byli Czesław Kalbarczyk, wójt gminy Łagów, i Andrzej Kamyszek, burmistrz gminy Jasień. Do usłyszenia, mówi Adam Ruszczyński.
Samorządne lubuskie. W każdy piątek między 12 a 13 samorządowcy rozmawiają o tym, co ważne dla Polski, lubuskiego i twojej małej ojczyzny. Całej audycji można wysłuchać ponownie na stronie www.zachod.pl.